Dzień dobry, tu bajkowy południk. Coraz pogodniej, coraz bliżej do lata. Za nami imieniny miesiąca i Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. Słuchacze bajkowego południka dobrze wiedzą, co to takiego środowisko i dlaczego każdy powinien o nie dbać jak najlepiej potrafi.
Środowisko to jest taki nasz świat, w którym żyjemy, o który trzeba dbać. Na przykład można nad rzeką iść i zrobić porządek lub w parku i pozbierać różne papierki. O środowisko powinno się dbać po to, żebyśmy my mogli dobrze żyć w takim normalnym świecie, a nie to, że będzie cały zanieczyszczony. Dbać powinniśmy o czystość, bo świat jest bardzo ładny, jest dużo zieleni. Na pewno chciałbym, żeby rośliny sobie tak rozkwitały, bo mają bardzo ładne kolory. Chciałbym też, żeby zwierzątka żyły, bo to też są tacy drudzy ludzie, którzy się na tym świecie osiedlili i też prowadzą tak jakby swoje życie. Nasi przyjaciele, sąsiedzi, więc powinniśmy też o nich dbać, a nie niszczyć im środowisko do życia. Bo my jesteśmy też częścią środowiska, nie właścicielami tego środowiska, więc tym bardziej wszyscy powinni o to środowisko dbać.
Środowisko jest ważne, bo drzewa dają nam tlen, dzięki któremu możemy oddychać. Kwiaty dają kolory na łące, można je wąchać, można słyszeć przepiękny śpiew ptaków. I to jest właśnie nasze wspólne takie dobro, ta przyroda, nasze dziedzictwo. I musimy o nią dbać, żeby następne pokolenia mogły się nią cieszyć.
A jak możemy dbać o środowisko?
Przede wszystkim recykling. Nie wyrzucamy śmieci byle gdzie na łąki, do lasu, ani nie robimy choinek z różnych drzew, tylko segregujemy śmieci. Papier do papierów, plastik do plastików. Bo chyba nikt nie chciałby się obudzić wiosną i nie słyszeć śpiewu ptaków, ani nie widzieć kwitnących drzew.
Pewnie, że nikt, a raczej mam nadzieję, że nikt nie chciałby takiej wiosny, bo ja na pewno. Nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie w Dniu Ochrony Środowiska można było w centrum Białegostoku spotkać dziki. Podobno odłączyły się od stada, ale Straż Miejska już pomogła im bezpiecznie wrócić do lasu. Filmik z tymi zwierzętami pojawił się na radiobiałystok.pl. A co my wiemy o dzikach?
O dzikach wiemy z wiersza Jana Brzechwy, że dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. To jest wiersz, ale naprawdę myślę, że są oczywiście groźne, jak im się przeszkadza, ale nie sądzę, żeby były aż takie ostre i niebezpieczne. Myślę, że warto próbować się z nimi przyjaźnić, ale nie nadużywać tego. Lepiej trzymać się w oddali od nich, bo nigdy nie wiadomo, jakie mają zamiary.
Tak, tak. Zasada ograniczonego zaufania to podstawa w kontakcie z dzikimi zwierzętami. Już za chwilę dopytamy Andrzeja Karolskiego o to, co powinniśmy wiedzieć o dzikach. Czeka nas też podróż z panem Taro do Krainy Talentów w naszym cyklu Do Słuchania, Do Czytania. Bajkowy południk do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. Coraz częściej dzikie zwierzęta odwiedzają Białystok. Ostatnio podobno dziki chciały pójść do szkoły, a dokładnie trafiły na plac przy jednej ze szkół w Białymstoku. A co słuchacze bajkowego południka wiedzą o dzikach?
Dziki są takimi leśnymi świnkami i nawet była taka piosenka o dziku z pana Kleksa. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły, że trzeba tam chodzić na drzewo, bo dzik jest groźny i w niektórych sytuacjach jest groźny, ale można go oswoić.
Czy rzeczywiście dziki można oswoić, czy raczej tak jak te opisane w wierszu, są to zwierzęta dzikie i złe? Odpowiada Andrzej Karolski.
Taka najważniejsza prawda o dziku. Są to dzikie zwierzęta, bardzo płochliwe i bywają bardzo złe. Złe w sensie takim, że potrafią być agresywne, potrafią być niebezpieczne, zwłaszcza matki, lochy, kiedy wychowują swoje młode. A zwłaszcza wtedy, kiedy młode gdzieś tam ciekawskie przyplącze się do grzybiarza czy do wędkarza i chce zobaczyć, któż tam się po tym lesie przemieszcza. No i takie młode pójdzie w kierunku człowieka, a nie daj Boże zapiszczy. Matka jest wyczulona na ten dźwięk małego warchlaka i jak tylko się to wydarzy i matka usłyszy kwiczenie małego dziczka, no to wtedy atakuje, nie zastanawiając się, kogo atakuje i co jej grozi. Matka to po prostu w instynkcie, że broni swojego potomstwa bez zastanawiania się nad okolicznościami, które ją z kolei mogą dotyczyć. Ja miałem osobiście też taką kiedyś przygodę, kiedyś tam właśnie nad jedną z rzek naszych tutaj w Puszczy Knyszyńskiej łowiłem strągi w takim zakolu. biały dzień przybiegło do mnie stado małych dziczków, było ich chyba 7 czy 8. Zaczęły mi się wspinać na nogi, na gumowce, bo miałem takie długie buty. No i jak one zaczęły się wspinać, to ja po prostu te dziki zacząłem nogą odsuwać. Nie spodobało im się to. Jeden z tych małych dziczków zapiszczał. No, miałem kilka sekund, żeby uciekać po prostu do rzeki. Locha, ona się pojawiła nad brzegiem. Ja już oczywiście byłem w rzece, stałem w środku nurtu i zastanawiałem się, co dalej. Ona przybiegła, fuknęła i zawróciła natychmiast i w kierunku lasu się oddaliła razem ze swoimi małymi. No ale to było takie przeżycie, że w tej rzece jeszcze postałem z 15-20 minut, zastanawiając się, czy wrócić na ten brzeg, z którego wszedłem do tej rzeki, czy jednak skierować się na brzeg przeciwny. Takie przeżycie. No, dziki są bardzo popularnymi zwierzętami, które dosyć powszechnie występują. Też przyzwyczajają się coraz mocniej do wygody życia razem z człowiekiem i bez strachu wchodzą na tereny miejskie. Nie boją się człowieka, nie boją się hałasu, nie boją się samochodu. Urządzimy sobie takie żerowisko w okolicach właśnie wysypisk śmieci, w parkach takie, gdzie są kosze na śmieci, gdzie ktoś tam czasem wyrzuci jakąś bułkę czy kawałek rogala i one się przyzwyczają, że tam to jedzenie jest dostępne.
Gdzie, a co one jedzą?
Dzik jest tak naprawdę roślinożercą, ale mówi się o dziku, że to jest zwierzę wszystkożerne. Dziki się żywią roślinami, najbardziej lubią żołędzie. Całe stada dzików wybierają się w określone miejsca w lesie, gdzie te dęby występują i tam żerują, pokonując czasami kilka kilometrów w ciągu doby, żeby do tych miejsc dotrzeć. Uwielbiają orzeszki bukowe, żywią się roślinami, owocami, kłączami wszelkiego rodzaju, mają zresztą do tego przystosowany doskonale cały aparat gębowy. Bardzo czuły na dotyk, bo dotykiem potrafią też rozpoznawać smak, ale oczywiście tam są otwory nosowe, więc również i zapachem. Wywąchują te różne smakowite rzeczy, które gdzieś tam się w ziemi znajdują. Zresztą dziki, oprócz tych korzonków i tych roślinnych rzeczy, dzik nie pogardzi również owadem, larwą owada, chrząszczem, dżdżownicą, ślimakiem, nawet zje żabę. Potrafi również jeść błoto.
Gdzie szukać dzików w naszym białostockim zoo?
W białostockim zoo dziki są tutaj od strony Parku Konstytucji 3 Maja. Tam są dwa takie dorodne dziki, które ważą po około 150 kg. To są bracia. Od kilkunastu lat już w tym naszym zoo są. Wybudowaliśmy ostatnio im fajny wybieg, poprawiliśmy im tam warunki bytowe. Mają takie różne wybudowane szopy z wikliny, w których mogą się schronić przed słońcem. Mają też miejsce, gdzie mogą zakopać się w błocie. Takie miejsce, gdzie naturalne źródliska występują na terenie akcentu zoo, więc tam zawsze jest wilgotne, nawet jak jest susza, więc mogą sobie tam w tym błocie siedzieć. Dziki uwielbiają błoto, bo to dzikom jest potrzebne po pierwsze do tego, żeby się schłodzić. A oprócz tego błoto zabezpiecza dziki przed ukąszeniami owadów i powoduje to, że one się po prostu lepiej czują, tarzając się w błocie. Dzik jest czarny, a tak naprawdę jego kolor jest ciemny, jest tak naprawdę uzależniony od środowiska, w którym przebywa, bo bywa też tak, że ja na przykład obserwowałem dziki, które miały rudy taki kolor, bo przebywały w takich miejscach, gdzie występowały różne gliny i koloru właśnie takiego brązowego, czerwonego i on się taplając w tym błocie, no po prostu barwi na ten kolor błota, który tam występuje w jego okolicy. Ciekawostką jest to, że dzik nie tylko siebie tym błotem maluje, ale również maluje drzewa, bo one jak już się w tym błocie wymarzę, to również chętnie się ociera o różnego rodzaju pnie drzew.
To co? Zainspirowani życiem dzików, możemy i my spróbować namalować coś błotem. A już za chwilę posłuchamy, poczytamy. Sięgamy po książkę wydawnictwa Bis Pantaro w Krainie Śpiących Talentów. Nauczyciel muzyki szuka księgi zaklęć, które mają mu pomóc otworzyć drzwi do Krainy Śpiących Talentów. Dotarł już do Doliny Mgieł, a rozstaliśmy się z nim ostatnio, kiedy skakał w przepaść, rozkładając nad głową zielony parasol.
W końcu wylądowałem na dnie skalnej groty. Złożyłem dłonie w trąbkę i zawołałem. Dzień dobry! Płacz ustał.
Kto tu jest? Czy ktoś tu jest?
Zapytała Ondyna.
Tak, ja.
Odpowiedziałem i w tym samym momencie poczułem dziobnięcie w ucho. To znaczy my.
A kto to my?
Nazywam się Taro i razem z moimi przyjaciółmi szukam Krainy Śpiących Talentów.
Tu jej nie ma.
Padła krótka odpowiedź i ponownie rozległ się głośny płacz. Ondyna bez przerwy szlochała. Było mi jej żal, ale zaczynałem się niepokoić. Miałem tylko godzinę na dotarcie do Krainy Śpiących Talentów, a kto wie, ile czasu już straciłem. Szary ptaszek nie wytrzymał.
Uszy bolą, ćwir, od tego twojego beczenia, słyszysz?
Był wyraźnie zły.
Słyszę.
Smutno odpowiedziała nimfa.
I co? Nic. Jak to nic, ćwir? Naciup tatusia, piórka mamusi i ogonek brata. Obiecuję, że jak zaraz ty przestaniesz, to...
Szary ptaszek nie dokończył.
Jaki ty jesteś okropny.
Ondyna płakała teraz dwa razy głośniej. Ptaszku, coś ty zrobił. Jak mam teraz rozmawiać? Na to pytanie nikt mi nie odpowiedział, albowiem mój opierzony przyjaciel już go nie usłyszał. Zastanawiałem się, co robić, i nagle przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Sięgnąłem do mojej zielonej torby podróżnej, wyjąłem skrzypce i zacząłem grać. To była muzyka, którą zazwyczaj witałem nowy dzień. Było w niej ciepłe słonko, zapach rumianku, bzyczenie pszczół, a przede wszystkim radość. Mgła zaczęła powoli opadać, ponieważ Ondyna przestała płakać. Siedziała po turecku, wsłuchana w płynące dźwięki. Kiedy skończyłem grać, wstała i podeszła do nas.
Rety, jaka ty jesteś ćwirmała!
Szary ptaszek nie potrafił ukryć swojego zdziwienia.
Myślałem, że nimfy wodne są ćwir większe, że mają niebieskie włosy ćwir i takie tam.
Ondyna udała, że nie słyszy. Zadarła do góry złotą główkę, popatrzyła na mnie swoimi wielkimi, orzechowymi oczami i powiedziała:
to było bardzo wesołe. Miałam ochotę tańczyć i śmiać się. Czy mógłbyś zagrać mi jeszcze coś równie rozweselającego?
Spytała. Z przyjemnością. Odparłem i zagrałem następną melodię, a potem jeszcze jedną. Twarz Ondyny promieniała szczęściem, a ona wirowała na tafli jeziora, które powstało z jej łez i jeszcze nie zdążyło wyschnąć.
Ależ się zmęczyłam,
rzuciła wesoło, kiedy muzyka umilkła. Usiadła na kamieniu, a kiedy odpoczęła, spytała, jak mogłaby nam pomóc. Właściwie już nam pomogłaś, odpowiedziałem. Kiedy przestałaś płakać, mgła opadła. Teraz z łatwością powinniśmy odnaleźć mgielne ucho.
Bardzo się cieszę.
Ondyna klasnęła w dłonie.
Muszę was jednak ostrzec.
Jej twarz zrobiła się śmiertelnie poważna.
W krainie śpiących talentów mieszka potwór, ospalec. Nikt nie wie, jak się tam dostał. Jest złośliwy i bardzo niebezpieczny. Posiada magiczny pył, dzięki któremu usypia wybudzające się talenty. Unikajcie go jak ognia, gdyż będzie chciał was uwięzić.
Podziękowałem Ondynie za ostrzeżenie. I tak jak mi radziła, zabrałem do torby trochę mgły, po czym ruszyliśmy ku wyjściu. Trudno opisać nasze zdziwienie, kiedy ponownie ujrzeliśmy mglistą dolinę. Przed nami rozpościerała się zielona kraina, poprzecinana błękitnymi wstęgami rzek, w których przeglądało się słońce. Nad ukwieconymi łąkami aż roiło się od kolorowych motyli, pszczółek i innych owadów.
Mglista dolina zamieniła się w radosną dolinę,
zaćwierkał szary ptaszek.
Tak, wyszeptała Ondyna. Jest piękna. Zawsze taka była. Płacząc, zupełnie o tym zapomniałam.
Czytał Przemysław Bluszcz. I to już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.